Radio Kraków.
Dzień dobry, czyli tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, moim gościem jest Mateusz Pakuła, dramaturg, dramatopisarz, reżyser, a ostatnio też prozaik. Mateusz właśnie pracuje nad... No właśnie, powiedz dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień
no
dobry.
Właśnie, od tego zacznijmy. Mateusz, tak wcześnie, dlatego że pracuje nad wersją sceniczną swojej ostatniej książki Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Temat dosyć trudny na rozmowę o 9 rano, może w poniedziałek. No ale zmierzmy się z tym również. Powiedz mi, Mateusz, ta książka, która jest bardzo trudna, z którą powiem ci szczerze, czego ci wcześniej nie mówiłem. Ja się bardzo mocno identyfikowałem, bo dokładnie w tym samym czasie ja straciłem mamę, więc jest to dla mnie temat jakiś bardzo gorący i bardzo bliski. I ta książka, myślę, że działała jakoś tym mocniej na mnie. Powiedz mi, te zapiski z tego czasu odchodzenia, z tego czasu umierania, czasem mylisz tropy w tej książce. Już tak naprawdę na pierwszej stronie zmieniasz czas, w którym to piszesz. Powiedz mi, jak ta książka powstawała? To znaczy, czy to były zapiski na gorąco, czy to jest książka już napisana z perspektywy?
No, to było tak, że ja w 2020 roku kilka miesięcy spędziłem opiekując się moim chorym, umierającym ojcem, jakby śmiertelnie chorym. Miał raka trzustki. Na początku, kiedy w tym takim pandemicznym czasie, czy po tych pierwszych lockdownach, pojechałem do Kielc, do mojego rodzinnego miasta, opiekować się nim, no to w ogóle nie zakładałem, że to doświadczenie takie intymne, rodzinne może być jakimkolwiek materiałem do takiego przetworzenia artystycznego, czy że w ogóle jakkolwiek bym miał potrzebę się tym dzielić, czy to upubliczniać. Jedyne co robiłem, no to w tym czasie, w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, no to właściwie czasami, od czasu do czasu zapisywałem sobie jakieś takie tak autoterapeutycznie, jakieś robiłem jakieś zapiski takie emocjonalne, które pozwalały mi się uwolnić od jakichś trudniejszych emocji. Natomiast nie myślałem o upublicznianiu tego w ogóle. No i przyszedł taki moment, kiedy mój ojciec już był w bardzo ciężkim stanie i po raz ostatni w swoim życiu trafił do szpitala. I jak z niego wyszedł, to poprosił mnie, moją rodzinę, najpierw swojego szwagra, potem mnie też bezpośrednio, o eutanazję. I w tym momencie cała ta historia nasza rodzinna, nasze takie współumieranie z ojcem, no jakby zmieniło się z takiej właśnie dla mnie, z takiej intymnej, indywidualnej historii w historię o temacie społecznym. Społecznym, politycznym, religijnym. No i wtedy pomyślałem, że muszę napisać coś na ten temat, że to jakby nie uda mi się tego zatrzymać jakby w sobie i że muszę coś takiego napisać. I wtedy, to było jakieś dwa, może trzy tygodnie przed śmiercią ojca, wtedy zacząłem prowadzić regularny dziennik, czyli dosyć późno, jakby zważywszy na to, że jakby moja książka obejmuje właściwie prawie rok, 10 miesięcy jego życia od diagnozy do śmierci i jeszcze kawałek dalej, do pogrzeb i tak dalej. No więc dopiero te ostatnie tygodnie faktycznie, przez te ostatnie tygodnie zapisywałem tak regularnie, prowadziłem dziennik umierania ojca. Natomiast później, kiedy zacząłem już pisać tę książkę po jego śmierci, no to korzystałem oczywiście właśnie z tego dziennika, ale to, co się wydarzyło wcześniej, przed prośbą o eutanazję, no to, to jest taki dziennik pisany wstecz, czyli jakby ta książka na początku ma taką formę bardziej powieściową właśnie dlatego, że no musiałem się cofnąć w czasie i przejść przez to wszystko jeszcze raz. Nie miałem tych zapisków do dyspozycji. A im dalej, czyli im bliżej śmierci, właśnie dzięki tym zapiskom, no ta książka jest właśnie bardziej taka gorąca, emocjonalna, drobiazgowa, jeśli chodzi o zapis tego, co się dzieje i tak dalej.
Ta intymność jest dla mnie w ogóle dwojaka, bo z jednej strony oczywiście ta intymność tego odchodzenia osoby najbliższej, ale z drugiej strony ta intymność, która mnie uderzyła, to znaczy to, że świat istnieje dalej i w tym, co opisujesz, w tym świecie, który cały czas się kręci, to znaczy w twoich próbach, pisaniu i tak dalej, tam też ta intymność jest dosyć głęboka, to znaczy to, co mnie, dlaczego też zadałem sobie to pytanie, tam nie ma tematów tabu, to znaczy tam wszyscy są wymienieni z nazwiska i tam się dostaje bardzo wielu osobom w ogóle niezwiązanych z tematem, znaczy na przykład reżyserce, która zrobiła wersję sceniczną twojego tekstu. Powiedz mi, miałeś jakieś takie obawy przed tym, jak to pisałeś, czy i co się stało potem? To może za chwilę, ale...
Nie, właśnie wydaje mi się, że ja tę książkę napisałem ponad 2 lata temu, więc też odkopuję tak trochę te swoje emocje pierwsze, bo bardzo dużo się wydarzyło jakby po śmierci ojca. Jakby ja tę książkę napisałem bardzo szybko, dosyć długo. Szukałem też wydawcy i duże wydawnictwa nie chciały wydać tej książki. Znalazłem niszę i jak wydawnictwo Nisza rok po napisaniu tej książki wydała tę książkę, no to zaczęły się dziać rzeczy, których się zupełnie nie spodziewałem, bo ten odbiór był no jakiś niesamowicie entuzjastyczny z mojej perspektywy. A wydaje mi się, tak z dzisiejszej perspektywy właśnie jak próbuję się dokopać do tych swoich emocji pierwszych, że miałem wrażenie, że niczego się nie bałem. W sensie, że nie miałem żadnych obaw.
Tak to brzmi.
Że w ogóle jakby to bycie z umierającym ojcem przez te ostatnie miesiące, przejście przez te wszystkie okropieństwa związane ze służbą zdrowia, okropieństwa związane z jego cierpieniem, bólem i umieraniem w bólu i tak dalej, sprawiły, że miałem takie poczucie i bycie w ogóle tak blisko śmierci, współumieranie, tak dosłownie, no to sprawiły, że miałem poczucie, że niczego się nie boję. No i oczywiście też na pewno te lektury, które mi towarzyszyły, nie tylko podczas chorowania ojca, ale wcześniej przez ostatnie lata, którymi ja się zachwycałem, czyli, nie wiem, książki Knausgarda, Emanuela Carrera, Maggie Nelson, Sigrid Nunes, tylko mnie utwierdzały w przekonaniu, że właśnie nie należy się bać. Mhm. I że tak właśnie, skoro mnie to tak rusza, to co oni robią, to co oni robią w konwencji autobiograficznej, no to, że ja też tak chcę i że mogę i że nie mam się czego bać. No i oczywiście, wiesz, mam wrażenie, że piszę prawdę. W związku z tym jakby ta prawda dla mnie często jest cenniejsza niż to, żeby tam ktoś się nie obraził albo coś takiego, nie? Naprawdę mocno przeżyłem to, że Smutki Tropików w tym teatrze, który miał właśnie powstać też z martwych po wielu latach, się nie udały po prostu. Nie wiem do końca dlaczego. Zastanawiałem się, jakby na początku szukałem winy trochę w sobie, w sensie w swoim tekście, że może to jest tekst, który się zestarzał, a może jednak to jest reżysersko źle zrobione. Ostatnie, co by mi przychodziło do głowy, to żeby, nie wiem, zrzucać to na ekipę aktorską. Myślę, że to jest kwestia reżyserii lub tekstu. No i oczywiście członkowie rodziny, ale moja rodzina ona odebrała tę książkę też w większości bardzo, bardzo pozytywnie. Mhm. Znaczy niezwykle, myślę, cenne było to dla mojej mamy, dla siostry mojego ojca, dla matki mojego ojca, która też cierpiała bardzo z powodu, że w ogóle przeżywa swoje dziecko, w sensie żyje dłużej niż jej syn. Najtrudniej jest chyba w przypadku, czy najtrudniej, właściwie nie jest to najtrudniejsze, bo są dwie postaci, które nie są jakby pokazane faktycznie w tej książce jako postaci jednoznacznie pozytywne, albo w ogóle pozytywne. Na przykład babcia Natala, tak, która jest taką no to jest dosyć niezwykłe, bo właściwie wszyscy zwracają na to uwagę bardzo mocno i bardzo mocno też lokalizują tego typu postać w swojej rodzinie. Aha. Każdy ma taką babcię Natalę. Mają w swojej mamie, siostrze, ciotce, dziadku, ojcu, kimkolwiek. To jest taki typ trochę, wydaje mi się, bardzo, bardzo powszechny, taki uniwersalny. No i to też pozwala chyba się lepiej zainstalować w ogóle w tej rodzinie i gdzieś odnaleźć taką sieć relacji, która jest, myślę, no jakby bardzo powtarzalna w każdej rodzinie. Albo na przykład różnice światopoglądowe, co dotyczy mojej relacji z moją siostrą. Że każdy, to właściwie nie chodzi tyle o konkretną tutaj osobę, co jakiś właśnie rodzaj relacji i możemy sobie na przykład właśnie, no każdy ma też kogoś takiego w rodzinie, z kim się kłóci o głosowanie na Konfederację, nie? Czy coś w tym rodzaju. Ale oczywiście ja też miałem poczucie, że muszę iść z tym jakby z tą prawdą i z tym konkretem dosyć radykalnie w tej książce, no bo jeśli to ma działać, ma też działać społecznie, politycznie, antyreligijnie, to musi być bardzo indywidualna i bardzo, bardzo intymna historia i bardzo prawdziwa i bardzo konkretna. No nie może być jakiś syn i jakiś ojciec, i jakaś tam babcia, i jakaś siostra, jakaś mama. To musimy być my z naszym konkretem po prostu rodzinnym.
Powiedz mi, kiedy czytałem taki wywiad z Elfriedy Jelinek, która powiedziała, że zrobiła takie kroki kolejne w literaturze, które były jakby sprawiały, że pisały się coraz trudniej w zasadzie, od poezji, która jest takim wewnętrznym po prostu opisaniem swojego stanu, przez prozę, gdzie już to trzeba ubrać jakąś historię, aż do dramaturgii, gdzie trzeba to ubrać, w ogóle oddać tę historię innym postaciom. Ty robisz trochę krok wstecz, jeżeli chodzi o Elfriedę Jelinek, bo do tej pory pisałeś teksty dramatyczne, teraz prozę. Powiedz mi, skąd taka decyzja, żeby nie zamykać tego w dramat, tylko żeby zamykać to w formę dla ciebie jednak nową?
No to jest bardzo proste. To znaczy na początku ja w ogóle sobie nie wyobrażałem, że to może być historia dla teatru. Znaczy, że miałem takie poczucie, że właśnie to jest tak intymna historia, manifest społeczny, antyreligijny i tak dalej, ale jednak tak intymna historia, że to powinno jakby funkcjonować jako książka. Mimo że ja wydaję dramaty w formie książek, to ich nikt nie czyta, nie? Znaczy to jest paru czytelników, tak mniej niż poezji. Więc dramaty jakby się ogląda na scenie, słucha się na scenie. A ja miałem wrażenie, że właśnie z tym tekstem należy obcować właśnie indywidualnie i intymnie. I byłem długo przekonany, że tak właśnie ma być. Dopiero po jakimś czasie jakby uświadomiłem sobie, że w sumie wiem, jak można by to było zrealizować scenicznie. Bo na początku chodziły mi po głowie takie jakieś wizje realizacji tego typu historii, które bardzo mi jakoś nie leżą, wiesz, jakieś takie Ingmarowo-Wilkwistowe, po prostu umieranie na łóżku i miałem takie poczucie, że no nie, jakby nie chciałbym robić takiego spektaklu po prostu. A potem zdałem sobie sprawę, że w sumie ta forma prozatorska, w którą się wbiłem, też daje jakiś taki rodzaj, jak się jej na siłę nie będzie udramatyczniać i urodzajowiać w adaptacji, to daje też taką możliwość dystansu. No i to oczywiście też bardzo, bardzo zależy, jakby jak się to obsadzi, bo chyba taki moment właśnie, że wymyśliłem, że w sumie to powinien być poczwórny narrator, który będzie się wcielał, czyli jakby spoczworzony ja mówiący te opowiadający te historie, czterech facetów na scenie, to daje jakby taki startowy dystans do tego, jakby taką też antyrodzajowość startową, która pozwala to opowiedzieć, tę historię tak, żeby no, to nie było jakieś nie do zniesienia, dla mnie przynajmniej. Bo to jest strasznie trudne chyba zrobić przekonujący rodzajowy spektakl o umieraniu i towarzyszeniu w umieraniu.
Chyba, że się Ingmarem Bergmanem na przykład.
No właśnie, ale też chyba taki rodzaj, no ja bym nie umiał, ale też taki rodzaj teatru chyba to nie jest to, w co ja bym się w ogóle odważył pójść. Bo właśnie chyba miałem takie poczucie, że jest zagrożenie, że chce się zrobić Ingmara Bergmana, a wychodzi Ingmar Wilkwist z tego. W zasadzie nie mam takiego poczucia chyba jak w przypadku Jelinek, że to jest jakiś krok w tył. W ogóle nie bardzo ja czuję różnicę, tak naprawdę. Jeśli chodzi o poruszanie się w jednej czy w drugiej formie. Czy mam wrażenie, że ta moja książka i tak jest bardzo dramatyczna w tym sensie, że jest pełna dialogów scenek i mikroscenek postaci. I jakby zasadniczo nie ma tam jakby fabuły, która by była trudno przekładalna właśnie na takie teatr, no wiesz, monologi wewnętrzne, dialogi. Parę sytuacji, które jakby można właśnie też bardzo chyba prosto przestawić, właśnie przełożyć na takie sytuacje sceniczne. Więc nie miałem takiego poczucia. Kolejna książka, którą sobie założyłem, że napiszę już, to jest jakiś krok jeszcze dalej w tym sensie, że wydaje mi się, że bardziej będzie właśnie powieściowa niż ta.
Ale ona będzie dalej eksploracją takiej intymności, czy to będzie...
Ona będzie też biograficzna, ale to będzie historia dotycząca, będzie też to historia rodzinna i w sumie trochę autobiograficzna również, no bo to będzie rzecz dotycząca mojego dziadka, który w latach 50. był więźniem kieleckiego więzienia za czasów stalinowskich, za wybryki antykomunistyczne. Siedział w tym więzieniu dwukrotnie i za drugim razem obiecano mu, że już stamtąd nie wyjdzie. I wyciągnął go z tego więzienia Żyd Ubek, w latach 50. pułkownik MSW, który odwdzięczył się za to, że wyciągnął go, odwdzięczając się za to, że rodzina mojego dziadka, matka mojego dziadka uratowała go w czasie wojny w Kielcach. Przechowała go na wsi pod Kielcami. No więc ta historia jakby jest rodzinna i biograficzna, ale jakby na tyle mało mam danych, że właściwie otwierają mi się takie przestrzenie, wiesz, bękartowo-wojnowe, że jakieś takie tarantinowskie, znaczy ja muszę sobie tam dużo skonkretyzować i dużo dopowiedzieć, jak te pewne sytuacje przebiegały.
A czy zmieniło się to? Bo wcześniej powiedziałeś, że pisząc tę ostatnią książkę, nie myślałeś o tym, że ona kiedykolwiek stanie się teatrem, a tutaj już doświadczenie ci mówi, że i tak zrobię z tego teatr?
Tak, oczywiście. Jakby mam takie poczucie, że no skoro z tą się udało jakby znaleźć jakąś strategię, jakąś formułę, to z następnymi na pewno też się uda i myślę o tym, że fajnie też jest, fajne to jest dla mnie, że jakby te teksty egzystują wtedy w ogóle w dwóch polach, bo do tej pory, i to jakieś jest bardzo ekscytujące, bo do tej pory moje teksty dramatyczne nie istniały jako w świecie literackim, w środowisku literackim. Mm-hmm. A teraz faktycznie jakby dzięki tej książce ja jestem i pisarzem, i człowiekiem teatru. No i to jest o tyle super, że to poszerza po prostu krąg odbiorców.
Jasne. Na koniec w naszym ostatniej części rozmowy chciałem zapytać już konkretnie o spektakl, który powstaje w Łaźni Nowej. Powiedz mi, czy łatwiej się adaptuje Pakułę czy Pamuka?
Oj, zdecydowanie łatwiej Pakułę. Pamuka po adaptacji, że ten spektakl też jakieś miał dobre przyjęcie, mówię o Śniegu, nawet czasami wydaje mi się, że bardzo dobre, ale ja zdążyłem go chyba mocno znielubić albo nawet znienawidzić jakby tę literaturę, siłując się z nim. Chyba przede wszystkim jakby jeśli chodzi o ogrom tego materiału i ilość wątków, które tam są czasami jakby trudno rozplątywalne. A tutaj jakby, no wiesz, ja wiem, z czego to zrobiłem, wiem, z jakich wątków w sumie mogę zrezygnować, żeby się to nie rozpadło jak domek z kart.
Autor nie przyjedzie, się nie obrazi za to.
Tak, nie ma autora, który się obrazi, nie ma reżysera, który powie, że właściwie to wolałby coś innego. No to jest dużo bardziej komfortowe. Znaczy z jednej strony cała odpowiedzialność jest na mnie, ale z drugiej strony faktycznie jakby przeprowadzam zapotrzebowania tylko jednej osoby w gruncie rzeczy. Mm-hmm. Więc tak, no zdecydowanie po prostu to jest łatwiejsze.
Rozmawialiśmy chwilę poza anteną na temat obsady, która w tym spektaklu się pojawia, sami faceci. Trochę już wiemy, w jakiej konwencji będzie ten spektakl. Opowiedz trochę o pracy nad tym, o tym, jak ten spektakl będzie wyglądał. Możesz powiedzieć, ile chcesz, ile zdradzisz, ile nie zdradzisz, bo bardzo mnie ciekawi ta praca, ta ekipa i to, że na scenie pojawia się też twój brat, o ile zauważyłem.
Tak. Pięciu facetów na scenie, czy taki właściwie spoczworzony narrator tej opowieści, czterech aktorów, czterech facetów w moim wieku, takie moje alter ega, taki mój dream team, moi po prostu ukochani aktorzy i wymarzony skład. Andrzej Plata i Wojciech Niemczyk z aktorzy Teatru Żeromskiego w Kielcach, Janek Jurkowski, który był moim Stanisławem Lemem w poprzedniej produkcji Łaźni Nowej, i Szymon Mysłakowski, z którym wielokrotnie pracowałem w takich sytuacjach radiowych czy głosowych, a po raz pierwszy teraz spotykamy się na scenie. No i mój brat Marcin Pakuła, który jest pianistą, jazzowym pianistą, gra na żywo, po prostu gra muzykę na żywo. No i też występuje w jednej ze scen, znaczy jest tam taki moment, kiedy Marcin się też na chwilę zamienia w aktora.
Jako gra Marcina? Gra,
jako Marcin, tak. Marcin jest Marcinem, to oczywiście jest też celowy zabieg. Obsada jest celowo tak zmaskulinizowana, jakby też bardzo mi zależało na tym, żeby pójść opowiedzieć trochę o takiej przepoczwarzającej się, mam wrażenie, obecnie w moim pokoleniu męskiej wrażliwości, o facetach, mm-hmm. którzy płaczą i się tego nie wstydzą, albo jeszcze się tego wstydzą, ale próbują przestawać się tego mm-hmm. wstydzić. Natomiast jakby ekipa realizatorska jest bardzo sfeminizowana z drugiej strony, bo pracuję z Justyną Eliminowską, moją wspaniałą scenografką, z którą zawsze pracuję, Pauliną Góral, reżyserką, znakomitą reżyserką światła i po raz pierwszy z Olgą Balowską, która robi wideo i animacje i tego typu wizualne rzeczy oraz Katarzyną Białooką jako inspicjentką.
I muzyka.
I muzyka.
Tak pilnujesz. Tak,
to jest dla mnie tak, jest ta osoba jest ze mną tak zrośnięta, więc że właśnie o niej zapomniałem. Tak. No i muzyka, czyli Zuzanna Skolias razem ze swoim bratem Antkiem Skoliasem. No i za muzykę też odpowiada Marcin Pakuła oczywiście.
No więc możemy na ten spektakl już spokojnie państwa zapraszać. Powiedz mi, kiedy jest premiera? Premiery będą dwie, jak
premiery
rozumiem.
Premiery będą dwie. 20 stycznia mamy premierę w Łaźni Nowej, premierę krakowską i gramy 20, 21 i 22, a potem jedziemy do Kielc i tam premiera kielecka będzie 27 stycznia i 28-29 gramy spektakl. Więc bardzo serdecznie zapraszam.
A zanim państwo zobaczą spektakl, zapraszam pewnie też do księgarni po książkę. Jeśli państwo jeszcze nie mają, bardzo mi miło, Mateusz Pakuła był moim państwa gościem. Dzięki Mateusz za wizytę u nas.
Dzięki serdeczne.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.